Człowieka. Mój temat dziś to Boże zaopatrzenie numer dwa, czyli część druga. Poruszony sam swoim kazaniem, no dziwnie to zabrzmiało, ale to tak czasami jest. Może zawsze tak być powinno, że my głoszący głosimy także do siebie, albo przede wszystkim do siebie. Przede wszystkim usługujemy także sobie. I pomyślałem sobie, że dobrze jest uzupełnić to, co przekazałem. I w tym tygodniu porusza mnie temat uwielbienia. Porusza mnie na nowo. Porusza moje serce. Modlę się codziennie, modliłem się codziennie o ten temat, o to, aby moje uwielbienie, uwielbienie Boga uwalniało doskonałe zaopatrzenie, które On dla nas wszystkich przygotował. Chciałbym dziś odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Nie wiem, czy często nad tym się zastanawiamy. Co to znaczy wielbić Boga za to, kim jest? Co to znaczy uwielbiać Boga za to, kim jest w swojej potędze, mocy i chwale? Jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do tego, by dziękować Bogu i uwielbiać Boga za to, co od Niego otrzymujemy. I to jest dobre, ja to zaakcentuję, powinniśmy dziękować. Ale jeśli chcemy sięgać głębiej, doświadczać Boga szerzej, otrzymywać od Boga jeszcze większe zaopatrzenie dla naszego życia, On oczekuje, że będziemy Go wielbić za to, kim jest. I to jest mój temat, mojego przesłania, o którym myślałem cały tydzień. Przeczytam dziś, może na początku będziecie się zastanawiać, co ten tekst ma wspólnego z przesłaniem, o którym on wspomniał wcześniej. Chciałbym przeczytać historię uzdrowienia 10 trędowatych. Porusza ta historia moje serce cały tydzień. Wskazuje bowiem ona na hojność Boga w zaopatrywaniu człowieka, czego potrzebuje w danej chwili. I pozwólcie mi, że przeczytam ten tekst, a później w kilku zdaniach, przez dosłownie parę minutek, odniosę się do stanu tych ludzi. Do stanu tych 10 ludzi, którzy przyszli do Jezusa, gdy opuszczał pewną miejscowość, wyszli Mu naprzeciw, zatrzymali się z daleka i głośno do Niego zawołali. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, będę czytał od wiersza 12. Gdy wychodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. 10 trędowatych spotyka się z Jezusem. 10 cierpiących, skazanych na śmierć. Najpierw nawiążę do tej strasznej choroby. W czasach Chrystusa, kochani, na ziemi to była epidemia. To była epidemia. Trąd to straszna choroba, zakaźna. W przypadku chorego powoli, posłuchajcie mnie, powoli odpadają części ludzkiego ciała. Człowiek żyje, ale traci poszczególne części ciała. I człowiek, który żyje, dokonuje pogrzebu poszczególnych części swojego ciała. Trędowaci żyli w odizolowaniu od swoich bliskich, od swoich rodzin. Z powodu tej strasznej, zaraźliwej choroby nie otrzymywali prezentów na swoje urodziny. Nie docierały do nich karty z życzeniami. Nie można było ich spotkać z przyjaciółmi przy kawie. Żyli w zamkniętej kolonii, codziennie odprawiając pogrzeb jakiejś części swojego ciała. Chcę pobudzić waszą wyobraźnię. Kiedy myślałem w tym tygodniu o tym, na nowo miałem ten żywy obraz Polki, kobiety, zakonnicy, która pojechała 25 lat temu do Indii, aby pracować w zamkniętej kolonii trędowatych na południu Indii. Tak sobie próbowałem wyobrazić, jak ona, decydując się z wiarą, z determinacją, zamieszkała w kolonii trędowatych. Pewien pastor zielonoświątkowy przedstawił mi ją, bo się przyjaźnili, dlatego że oni pomagali tej kolonii trędowatych w żywności, opiekowali się także tymi ludźmi, może nie bezpośrednio, ale pośrednio. Natomiast ona, siostra Zofia, pracowała tam w tej kolonii, nauczyła się języka hindi, opiekowała się tymi trędowatymi i może o dziwo powiemy, jak przetrwała? Nigdy nie zachorowała na trąd. W niesamowity sposób Bóg ją chronił. Bóg ją chronił. Trędowaci są jak zombie. Żyją, ale już tak naprawdę są umarli. Choroba rozpoczyna się od najdalszych członków ciała oddalonych od serca. Takie tło choroby chcę wam podać. Obumierają najpierw końcówki nerwów. To nie jest bolesna choroba. Ona rozwija się powoli. Następuje obumieranie tych części ciała, gdzie umiera końcówka nerwu. Na przykład palce. Zaczyna obumierać końcówka nerwu, palca. I palec zaczyna umierać. Tracisz czucie w tym palcu. Jest to jak po znieczuleniu anestezjologa. I powoli ta choroba opanowuje całe twoje ciało. Kiedy myślałem o trądzie, zresztą bibliści często używają tego obrazu, grzech jest porównany do trądu. Nagle zaczyna się rozwijać w nas i powoli, powoli zaczyna obejmować całe nasze ciało, całe nasze życie. Robi to bezboleśnie, jakby ze znieczuleniem. Już nie czuje człowiek, że robi źle, że grzech go zabija. Ludzie żyją dziś, robiąc okropne rzeczy. Taka jest prawda. To przechodzi ludzkie wyobrażenie, do czego zdolni są ludzie. Z powodu grzechu żyją w niemoralności. W różnych zboczonych związkach. Robią rzeczy ohydne. Czy wiecie, że nawet ludzie współkują, współżyją fizycznie ze zwierzętami? I jeszcze nagrywają filmy. To jest nasze społeczeństwo. Angażują się ludzie w obrzydliwą pornografię. Wielu uprawia handel młodych kobiet, dziewczyn w celach prostytucji. Robią rzeczy straszne i o dziwo nie czują, że robią coś złego. Cierpią z tego korzyści i jeszcze się dobrze przy tym bawią. Grzech. 10 chorych trędowatych spotyka Jezusa. Może niektórzy nie mają już nosów. Podobno odpadają na początku. Niektórzy może nie mają palców. Inni może już mają na pół odpadnięte uszy, mają zdeformowane usta, wypadają ich zęby, kości mają infekcję. To jest stan trędowatych. Przeczytałem, że trąd przez jakiś czas można ukryć. Robił to Naaman, dowódca wojsk Aramu, opisany w 2 Królewskiej 5 rozdział. Ukrywał trąd, ale przyszedł czas, że już nie był w stanie go ukryć. I znowu podobieństwo. Tak samo jest z grzechem. Można ukryć przez jakiś czas, ale obnażenie życia w grzechu nastąpi. Taka jest prawda. To tak jak z trądem dotyka grzech sposobu chodzenia, to widać, że coś jest nie tak. Dotyka mowy, to słychać, zachowania, postępowania. Także miejsce przebywania się zmienia. Są kolonie ludzi żyjących w grzechu. Oni tam się fantastycznie czują. Nie chcą te kolonie opuścić. Ale pojawia się Jezus. Po pierwsze, oni musieli o Nim usłyszeć. Bo przyszli do Niego, prawda? Musieli o Nim usłyszeć. Wiara rodzi się ze słuchania. Dlatego, Kościele, opowiadajmy o dziełach Jezusa. Opowiadajmy o Jezusie. To jest nasza powinność. Nie uwierzyli, bo nie usłyszeli. Ludzie muszą usłyszeć, aby mogli uwierzyć. Jeśli nie słyszą, to nie uwierzą. Oni musieli usłyszeć, dlatego uwierzyli, dlatego przyszli. Oni przyszli w swoim fatalnym stanie, może bez nosów, bez palców. Ich wygląd był odstraszający. Przyszli do Jezusa, a On ich nie odrzucił, bo taki jest Jezus. Nikogo nie odrzuca. On przyszedł, aby uzdrowić, zbawić to, co zaginęło. On przyszedł, aby wyciągnąć człowieka z najgorszego dołu. I Jezus, uzdrawiając 10 trędowatych, zrobił coś, czego nie robił nigdy wcześniej, gdy uzdrawiał chorych, ani nigdy nie zrobił później. On powiedział do nich, idźcie do domu Pana, do świątyni tamtych czasów i pokażcie się kapłanom. Idźcie do domu Bożego. Kiedy zatrzymałem się przy tym wersecie, tak odczuwałem w moim sercu, że Pan pokazuje kierunek. Widzę tu przesłanie. Jak bardzo człowiek potrzebuje wspólnoty, społeczności, relacji. Powiem współczesnym językiem kościoła. Idźcie i złóżcie świadectwo. Pokażcie innym, jak wielki jest Bóg, jaką okazał łaskę przez wasze życie. Idźcie. To taki mały element, który gdzieś dotknął tam mojego serca. Może ktoś z nich pobiegł do domu, do swoich rodziców, którzy myśleli, że już nigdy nie zobaczą swojego dziecka. Pobiegł do nich i mówi, popatrzcie, co się stało. Jestem zdrowy, mam wszystkie palce, mam nos, moje ciało jest czyste. Zostałem uzdrowiony. Uczynił to Jezus. Ale jeden z nich, i oto jest moje przesłanie. Jeden z nich. 16 werset 17 rozdziału Ewangelii Łukasza mówi tak. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu, a był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie 10 doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych 9? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten Samarytanin? Wyobrażam sobie to tak. Kiedy zobaczył w drodze, pamiętajmy, że w drodze dokonał się ten cud. Pan Jezus powiedział, idźcie do świątyni, pokażcie się kapłanom, że zostaliście uzdrowieni. Kiedy oni odchodzili od Jezusa, nie byli jeszcze uzdrowieni. Ten cud dokonał się w drodze, kiedy zobaczył, że zmienia się jego życie, kiedy zobaczył, że coś dzieje się z jego ciałem. Próbuję użyć waszej wyobraźni, też tak tej wyobraźni używałem, studiując ten fragment. Kiedy zobaczył, jak odrastają mu palce, wyobraźcie sobie to, jak czuje, że odrasta mu nos, że pojawia się na swoim miejscu. Kiedy odczuł, że wszystko staje się nowe, uświadomił sobie, że nic innego nie ma większej wartości, jak oddanie Bogu chwały. Jak podziękowanie za to, co się dokonuje. Jak wyrażenie wdzięczności, uwielbienie Pana, oddanie czci Jezusowi. I jeden powrócił, aby oddać w uwielbieniu chwałę i wyrazić Jezusowi wdzięczność. Nawiązując do mojego przesłania sprzed tygodnia, u źródłach Mara cały naród wyprowadzony z niewoli narzeka nad źródłem gorzkiej wody. Tylko jeden z nich, Mojżesz, udał się do Pana z problemem, nie narzekając. Udał się do Pana, aby prosić go o ingerencję w gorzką wodę. 10 trędowatych doświadcza cudu, tylko jeden wraca, aby oddać Jezusowi chwałę. Pozostali poszli swoją drogą. Pytanie brzmi tak. Czyżby w tym, czego naprawdę oczekuje Bóg, była mniejszość? To jest moje pytanie. Oby tak nie było, prawda? Oby tak nie było. Oby nigdy tak nie było. Chciałbym dziś powiedzieć wam, Oazo, wam słuchającym online, co dokonuje uwielbienie, chwała dla Boga w życiu tych, którzy oczekują na Boże zaopatrzenie. Uważam, że jest to jeden z kluczowych tematów, abyśmy otrzymali to, czego potrzebujemy. I to nie będzie nauczanie na temat modlitwy. To jest odrębny temat. Chciałbym powiedzieć na temat uwielbienia. Bo musimy zrozumieć, otworzyć się na Ducha Świętego, odkryć, aby przepływało przez nasze życie Boże zaopatrzenie, powinniśmy zrozumieć, jak ważne jest oddawanie Bogu chwały nie tylko za to, co nam daje, ale za to, kim jest. Za to, kim jest. Ktoś, kto zaczyna to robić, staje się prawdziwym chwalcą. Powiem tak. Wdzięczność za to, co otrzymaliśmy, jest naszym obowiązkiem. Wynika z naszej osobistej kultury, jeśli ją mamy. Prawda? Powinno się dziękować. Wypada. Trzeba podziękować. Ale prawdziwy chwalca w Bożym Królestwie chwali Boga za to, kim On jest. Mówimy tutaj o zupełnie czymś innym. Podziękowanie jest ważne, ale niech Bóg zachowa nas, że tylko wtedy dziękujemy, wychwalamy Boga, bo coś otrzymaliśmy. O, dziękuję Ci, Panie Boże. Pomogłeś mi w tym tygodniu. Dziękuję Ci za mój dom. Za samochód, który mam. Za podwyżkę pensji, którą otrzymałem w pracy. Dziękuję Ci, Boże, za to, co mi dałeś, za to, co zrobiłeś. Kiedy będę w niedzielę w kościele, zaśpiewam Ci refren na chwałę, bo ten tydzień był fajny, nie był zły, był dobry. Ale jak tydzień jest fatalny, to buzia już nie chce się tak szybko otworzyć. No bo niby za co? Kościele, wchodzimy na wyższy poziom uwielbienia, kiedy nauczymy się wielbić Boga za to, kim jest, nie za to, co nam daje. To zmienia zupełnie koncepcję naszej modlitwy, naszego oddawania Bogu chwały. Miriam Czytaliśmy o niej tydzień temu. Nad Morzem Czerwonym poprowadziła konferencję uwielbienia za to, co Bóg im dał. Panie, dziękujemy Ci, że wrzuciłeś Faraona i jego armię do morza. Ale gdy przeszli nad gorzki strumień Mara, rozpoczęło się narzekanie. Zamiast wielbić Boga za to, kim jest, że jest wszechmocnym, jeśli osłodził wodę, jeśli ma moc rozstąpić morze, to i ma moc osłodzić wodę. Amen? Za to, kim jest. Uwielbiam Go za to, że jest Zbawicielem. Po prostu staję i zaczynam Go wielbić, że jest Zbawicielem. Za to, kim jest. Zaczynam Go wielbić, że jest Jahwe Rafa, Pan mój lekarz. Że On jest lekarzem. Że nic nie oddzieli mnie od Jego miłości. Zaczynam Go wielbić, po prostu Go wielbię, rozkoszuję się w tym. Stoję, wielbię Go, wznoszę moje ręce, otwieram moje usta za to, kim jest. Że jest schronieniem, że jest twierdzą, że jest pocieszycielem, że jest mocą moją. Nawet jeśli tego nie czuję, wielbię Go za to, kim jest, bo On jest godzien wszelkiej chwały. Nie jestem nieświadomy rzeczy. Świat jest brutalny. Uderza w nas, czyni nasze życie trudnym, czasami brzydkim. Ale gdy w tym momencie zaczynamy wielbić Boga za to, kim On jest, zaopatrzenie w ponadnaturalny sposób zaczyna na nas spływać. Spróbujmy. Wielbię Go nie za to, że mogę odhaczyć na mojej liście modlitewnej kolejną modlitwę, na którą On odpowiedział i napisać, już to mam. Bóg odpowiada na nasze modlitwy i powinniśmy Mu podziękować, ale uwielbienie za to, kim jest, wielbi Go mimo, że jeszcze nie nadeszło to, na co czekam. Mimo, że jeszcze nie mam tego, co chciałbym mieć. Mimo, że jeszcze czuję się chory, ale wielbię Go za to, że jest moim lekarzem. Mimo, że w moim domu jest chaos i bałagan, wszystko się sypie, wielbię Go za to, że jest Bogiem porządku i On ma moc, aby dotknąć mój dom i zmienić życie tych, którzy żyją ze mną. Zaczynam Go wielbić za to, kim jest. Chciałbym wrócić do naszego Samarytanina. Co on ma wspólnego z tą myślą? Zaraz to odkryjemy. 17 rozdział. Chciałbym dwa ostatnie wiersze przeczytać. 18 i 19. Ten 19 troszkę zgłębić, bo on jest oddany, tak jak wszystkie inne wersety, z tą myślą. W Nowym Testamencie, w naszym języku polskim. Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec, to są słowa Jezusa. Do niego zaś rzekł, on tam klęczy, wielbi Boga, może już ma uzdrowione ciało, ale nie ma jeszcze pełni. Nie ma wszystkiego. Pan Bóg dotknął tylko jego trądu, prawda? I do niego rzekł, wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. I tutaj jest takie niesamowite greckie słowo i każde tłumaczenie, tak powiem, w języku angielskim to tak oddaje. Oto Pan Jezus mówi, eat and be made whole. W języku angielskim uzdrowienie jest heal, czyli healing, uzdrowienie. A tu jest mowa o whole, czyli pełni i tu jest użyte słowo sozo. Słowo sozo znaczy pełnia, oznacza kompletne uzdrowienie, pełne zaspokojenie, całkowite zaopatrzenie. Gdy trędowaty Samarytanin wrócił, aby oddać Jezusowi chwałę, wtedy otrzymał sozo, pełne zaspokojenie wszystkich swoich potrzeb. Niesamowite. To wstrząsnęło moim myśleniem. Kiedy wielbisz Boga za to, kim jest, kiedy nie masz tego, na co oczekujesz, kiedy nie jest zbyt dobrze w twoim życiu, ale ty wiesz, że Bóg jest dobry, choć świat jest zły, zaczynasz Go wielbić, kiedy jesteś chory, wielbisz Go, mimo że nie czujesz uzdrowienia, ale wiesz, kim jest Bóg, wielbisz Go za dokonane dzieła Chrystusa, chociaż jeszcze nie masz tego, co Bóg obiecał, nagle przychodzi to zaopatrzenie, ta pełnia. ponadnaturalny sposób. Bóg zaczyna przywracać to, co skradł nam diabeł. Bóg zaczyna to robić w sposób ponadnaturalny. Bo uwielbienie to nie jest pośpiewanie piosenek w takim czy innym stylu, jak to chrześcijanie lubią. I są gotowi się pokłócić na temat stylów uwielbienia. To są paranoje Kościoła. Ja nie będę wielbił, bo to stare piosenki. Nie. Jak oni tam grają? Staroświecko. Chleb dla konia. Stara piosenka zaśpiewana z serca za to, kim Bóg jest, zmieni więcej niż najnowsze hity Hillsonga i Betelu. Jeśli nie są zaśpiewane z serca, aby wywyższyć Boga za to, kim jest. Kiedy porusza nas tylko nuta, kiedy porusza nas muzyka, kiedy porusza nas tylko emocja, kiedy nie ma w tym serca, kiedy nie ma w tym chwały dla Boga, kim On jest. Bez względu na okoliczności, wszystko to jest tylko prezentacja. Jeśli potrafię wielbić Boga, bo styl muzyki mi nie odpowiada, to jest problem młodego pokolenia. Trzeba się o nich modlić. Boże, bądź nam łaskawy. Jeśli my uzależniamy oddawanie Bogu za to, kim jest, od stylu muzyki, dokąd myśmy zaszli? Dokąd? Bo nie jest zbyt współczesna. Ja nie mogę się tu odnaleźć, ale Bóg tam jest. I Bóg jest godzien chwał za to, kim On jest. Czy to śpiewają osoby w podeszłym wieku, gdzieś w koziej wólce, ze starego śpiewnika, ale śpiewają z serca i uwielbiają Boga za to, kim On jest. Stanę między nimi i powiem: Boże, jesteś godzien chwały za to, kim jesteś. On jest godzien chwały i nie jest uzależniony od styli muzyki. Jeśli ktoś pluje na współczesną muzykę, bo za głośna, bo za nowoczesna, nie jest chwalcą, nie umie chwalić Boga, bo chwalimy Boga za to, kim On jest, nie tak, jak nam zagrają. Czy na scenie jest 5 muzyków, 50 czy 3? Jeśli Bóg jest centrum, ja Go wielbię. Uwalnia się nad moim życiem Jego zaopatrzenie. Kościele. Trędowaty, który wrócił do domu. I tu dochodzę do sedna. Już nie wyglądał na człowieka po przejściach. Kościele, chcę wam coś dziś powiedzieć. Poruszyć wasze serca. Kiedy pozwalamy Bogu, aby nas naprawił. Aby przemienił wszystko, co jest zepsute w nas. To On wszystko zmienia, słuchacze. Powiem tak. Nie mam nic przeciwko palącym papierosy. Nie jestem zły na palaczy. Ale wiem, że to paskudztwo śmierdzi. Bo nie jest częścią życia człowieka. Bóg ma inny plan. Diabeł wszystko poprzekręcał, aby upodlić człowieka. Przez uzależnienia, alkohol, nikotynę, narkotyki, różne zboczenia. Jak w przypadku trędowatych, to widać, to słychać, to czuć. Zmienia się wygląd. Wiecie, że w przypadku palenia papierosów zmienia się kolor skóry? Z picia alkoholu także? Kiedy zaczyna już się rozpadać wątroba, człowiek staje się żółty. Choć nie jest Chińczykiem. Zmienia się nasz zapach. Wszystko. Widać, jak wyglądasz. To jest znak, jak żyjesz. Widać. Ale kiedy przychodzi Jezus, to ma moc zmienić. Tak mocno nas zmienić, że nie widać, jakie życie prowadziliśmy. To jest niesamowite. Dlatego niektórzy mówią, posłuchajcie mnie, ja się z tym osobiście spotkałem. Takiemu to dobrze. Takiemu pastorkowi. Co on ma do roboty? Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Taki to się ma dobrze. To ma życie. A tak naprawdę nie mają pojęcia, jak wyglądałem wcześniej. Zielonego pojęcia. Jak tułałem się i spałem po dworcach. Bo nie zdążyłem na ostatni pociąg, zapity prawie na śmierć. I leżałem na ławce. Do rana, aby jakoś dostać się do domu, mając lat 19. Jak tułałem się i spałem po przystankach autobusowych. Jak śmierdziałem jak stary dudek. Alkoholem i nikotyną. Ale przyszedł Jezus. Przyszedł Jezus do mojego życia. Przyszedł Jezus, którego zacząłem wielbić. Któremu zacząłem oddawać chwałę. Pamiętam moje pierwsze nabożeństwo w Ustroniu. Kiedy znalazłem się wśród Bożego ludu. Byłem w pierwszej ławce z moimi rękoma podniesionymi do góry. Jeszcze nie wiedziałem, za co Bogu dziękować. Ale wielbiłem Go za to, kim On jest. Jak wielkim jest Bogiem. I Bóg zaczął zmieniać moje życie. I już nigdy nie byłem taki sam, jak byłem wcześniej. Zobaczą ludzi na scenie, grających, śpiewających, nic o ich życiu nie wiedzą. Takim to łatwo skakać, śpiewać, klaskać. A nie wiedzą ludzie o tym, że może wielu z nich przeszło przez samo dno. Tylko że Bóg dokonał przeobrażenia z brzydkiej larwy pełzającej gąsienicy w motyla. Bo to czyni Bóg, kiedy stępuje pełnia. Mam takie przesłanie dla diabła szatana teraz. I chcę powiedzieć, że proroctwo Joela jest prawdziwe dzisiaj. Że Bóg obiecał, że wynagrodzi tym, którzy do Niego przyjdą, szkodę lat, których pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica. To wielkie wojsko. To, co zostało zniszczone, Bóg przywraca i odmienia los człowieka. Takim jest Bóg. Na koniec, aby nie być gołosłownym, króciutkie przykłady. Kościele, kiedy nauczymy się wielbić Boga za to, kim jest, kiedy przechodzimy przez ogień, mówię o ogniu doświadczenia, kiedy nauczymy się wielbić Boga za to, kim On jest, w naszym piecu, gdzie pali ogień, i nie pozwolimy sobie na jakikolwiek ukłon w inną stronę, ale będziemy skupieni na tym, który ma wybawienie, to będzie w naszym życiu tak jak w przypadku tych trzech. Szadrach, Meszach i Abednego postanowili uwielbiać Boga, wrzuceni do rozpalonego pieca. Nabukadnezar, król, który wydał wyrok, przeżywa wstrząs. Gdy patrzy do pieca, które zostało siedmiokrotnie bardziej, piec siedmiokrotnie bardziej został rozpalony. Patrzy do pieca. Czyż nie wrzuciliśmy tam trzech? A czemu tam jest czterech? Wiecie, co mi to mówi? Bo pośrodku ognia był Ten, którego wielbili. Był obecny z nimi w ich piecu. Był obecny w doświadczeniu. I Biblia mówi, że posłuchajcie mnie. I Biblia mówi tak. Zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, cała śmietanka polityczna, zwierzchnicy, doradcy króla. I widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów. I czytamy, i włos ich głowy nie był spalony. Wyobraźcie sobie to. A ich odzienia nie były zniszczone. I teraz ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Niesamowite. Kiedy wielbisz Boga za to, kim On jest. Może nie ratuje cię w danym momencie z pieca. Może musisz przejść przez ten dramat wrzucenia w ogień. Może ogień jest wokoło, nie jest ci łatwo. Ale jeśli On jest obecny i wielbisz Go za to, kim On jest, to nie będzie czuć smrodu tego, który jest wokół ciebie. Nie dotknie ciebie. Kiedy marnotrawny syn wrócił do domu ojca, moje pytanie jest, jak wyglądał? Łachmany? Smród śmiarni? Stan beznadziejny? Co się stało? To też także takie świeże, odkrywcze dla mnie na dzisiaj. Syn marnotrawny doznał metamorfozy. Przemiany z człowieka roszczeniowego. Posłuchajcie mnie. To był syn ojca. On tylko przychodził po to, aby ojciec zaspokoił jego potrzeby. Ojcze, daj mi co moje, daj co obiecałeś, daj co mi się należy. Taka konsumpcyjna postawa. Teraz wraca i doświadcza sozo. Doświadcza pełni, całkowitego uzdrowienia. Dochodzi do miejsca, gdzie widzi, że tylko ojciec jest dobry. I wiecie, skąd wiem, że czcił go tylko jako dobrego ojca, bez względu na to, czy mu da, czy mu nie da to, czego potrzebuje, bo powiedział, wrócę do domu ojca i będę nawet sługą jego, będę sprzątał w jego domu, będę wynosił śmieci, niczego mi nie musi dawać. Chcę po prostu być przy tym, który jest dobry, bo jest godzien chwały. I wtedy zadziałało. Ojciec przedstawia go rodzinie. Wyprowadza go po tym, jak przemienił jego życie. I tu ma miejsce pełnia. Wow. Nie widać, nie czuć, przez co przeszedł. Garnitur firmy Boss. Złoty pierścień na palcu. Tak Biblia mówi, ja nie zmyślam niczego. Tylko ten Boss to zmyślony. Uwspółcześniam. Buty od Valentino. Ten to ma życie. Temu to się wiedzie, jak mu dobrze, nie? Ale nie wiedzą, że jeszcze chwila temu leżał w gnoju ze świniami. Teczki biznesmena tylko brakuje. Kiedy Bóg nas zmienia, obraca zło w dobro. Nasz ból w uzdrowienie. Już nie pachniesz, jak pachniałeś. Nie wyglądasz, jak wyglądałeś. Nie robisz tego, co robiłeś. Uwierzyłeś i to zmieniło wszystko. Na koniec taki obraz. I pomodlimy się. Świątynia Salomona. Wow. Pamiętacie? Salomon wybudował piękną świątynię w Starym Testamencie. Czytaliście kiedyś o tej świątyni? Ja sobie trochę poszperałem w tym tygodniu. Tam było mnóstwo złota, srebra, drogocennych kamieni. Czy wiecie, że przeczytałem? Ktoś obliczył według Biblii zawartość złota, srebra, drogich kamieni, brązu, wszystkiego, co tam było w tej świątyni i obliczył w przeliczeniu na współczesną walutę dolarów amerykańskich i odkrył, że przekracza to wartość 1 miliarda dolarów. Tam chwała Boża stąpiła. Czytajcie. Wszędzie opowiadano o mądrości Salomona. Jest dziesiątki miejsc, gdzie czytamy, że wybudował Salomon świątynię. A tak naprawdę on nie budował świątyni. On nazwał świątynię swoim imieniem. Wszędzie czytamy, że jest to świątynia Salomona. To jest temat, żeby pastor usiadł na ławce i posłuchał porządnych gości, którzy dobrze nauczają na temat liderowania i przywództwa w mądrości. król Salomon sprowadził z Tyru Hirama. Pierwsza Księga Królewska, 7 rozdział. Był on synem pewnej wdowy, Naftalego. Jego ojciec był Tyryjczykiem. Hiram był rzemieślnikiem zajmującym się miedzią. Był niezwykle zdolny, biegły w rzemiośle i potrafił wykonywać każdą robotę w miedzi. On właśnie przybył do króla Salomona i wykonał całą zleconą mu pracę. A Salomon tylko swoje imię na tym przykleił. A więc pastor Leszek musi się nauczyć szukać ludzi zdolnych, którzy wykonają robotę w kościele. Chyba już czas. Chyba, że Pan Bóg się pogniewał na Salomona, ale nie przeczytałem tego w Biblii. Pogniewał się za inne rzeczy, które robił. Za to, że zerkał na panienki. Za to się pogniewał. Ale tutaj jest pewna mądrość. Ale nie o tym chcę mówić. To jest na inny temat. Świątynia była przepiękna. Do czego zmierzam? Ale jedna rzecz jest niesamowita. Gdy czytamy wszystko na temat świątyni, jak Dawid zlecił swojemu synowi Salomonowi wybudowanie świątyni, dochodzimy do odkrycia, że złoto, srebro, drogie kamienie, wszystko co najcenniejsze w świątyni zostało zabrane podczas wojen Izraela z pogańskich narodów. O, szok! Złoto, które zdobiło świątynię, zostało zabrane ze świątyń bóstw pogańskich. Srebro z ziemi Filistyńczyków, drogie kamienie z podboju Aramejczyków. Zostało to zabrane i poświęcone do świątyni Pana, aby zrobiono piękny dom dla Boga. Kiedy czytałem o tym, pomyślałem sobie, Jezus zrobił dokładnie to samo. Jezus zrobił dokładnie to samo, budując swój kościół. Poszedł do pogańskich narodów i pozabierał cenne skarby jak ty i ja, pogan, którzy żyli w grzechu, i przemienił w złoto, poświęcił nas, abyśmy byli Jego światłem, abyśmy świecili w Jego świątyni. Dlatego zależy Mu na tym, abyśmy wielbili Go za to, kim On jest. Upapranych nałogami grzechu zabrał ze świata i już nie wyglądamy na takich, jakimi byliśmy. To jest ważne. To jest ważne. Jeśli ktoś mówi, że się nawrócił, a ciągle robi to samo, co robił, nie nawrócił się. Niech nam nie ściemnia. Jeśli przychodzimy do Boga, poddajemy Mu nasze życie i stajemy się nowymi stworzeniami, stare przemija, Bóg nas przeobraża, następuje sozo. Pełnia, stajemy się nowymi stworzeniami. A także nas, religijnych, sprawiedliwych w swoich oczach. Nie takich złych ludzi, nie upapranych nałogami, ale tak naprawdę nie znający prawdy o Jezusie, niepojednanych z Bogiem przez duchowe narodzenie. Zabiera nas. Czyni swoim diamentem. Nowym stworzeniem. To ciągle działa. Powstańmy, kochani. Jeśli chcemy oglądać przełomy w naszym życiu, pragniemy Jego doskonałego zaopatrzenia. Po prostu apel jest bardzo prosty. Zacznijmy Go wielbić za to, kim jest. Dziękujmy Mu za to, co nam daje, bo to jest dobre. Tak powinno być. Ale wielbimy Go za to, kim jest. Może już doznaliśmy wielu błogosławieństw. Wróćmy jak trędowaty Samarytanin. Tam jest powiedziane, że głośno zaczął Go wielbić. Głośno zaczął Go wychwalać. Głośno zaczął oddawać Mu cześć. Na koniec zaśpiewajmy. Zaśpiewajmy Bogu. Jak wielkim jest Bóg. Po prostu za to, że jest. Za to, że jest potężny. Kochani, ja wiem, że mamy wiele potrzeb i modlimy się, aby Bóg je zaspokoił. Przyznam się wam, że ostatnio jest strumień modlitwy i gdy mam swój czas wyznaczony, aby się modlić, pościć i modlić się, to przez pierwsze 10 minut po prostu mu oddaję chwałę za to, kim On jest. Za to, kim On jest. Nic więcej. Lista jest długa. Potrzeb można odhaczać jedną po drugiej. To jest ważne. Modlimy się. Ale Bóg przede wszystkim oczekuje, że będziemy Go wielbić za to, kim On jest. Jak wielkim jest Bogiem. Jak potężnym jest Bogiem. Może trzeba zmienić mój sposób myślenia i pozwolić Bogu, aby On działał. On wszystko wie. On zna każdą Twoją potrzebę. On wie, z czym się zmagasz. On wie, że idziesz przez ogień. On wie, że potrzebujesz przemiany. On wie, że Twoja rodzina potrzebuje zbawienia i to, co zjadła szarańcza, to, co zniszczył diabeł, szatan, Bóg ma moc nam przywrócić, kiedy będziemy Go wielbić za to, kim On jest, jak wielkim jest Bogiem, jak potężnym jest Bogiem. Alleluja Ci, Jezus. Jesteś godzien chwały. Zaśpiewajmy tę pieśń. Wznieśmy nasze ręce, niech nic nas nie hamuje i niech nic nas nie powstrzymuje. Alleluja.
Jest nad Króla chwał.
Wznieśmy nasze dłonie do Pana.
Przenika cały świat.
Panie nasz.
Potęga Jego trwa. Potęga Jego trwa.
Cały czas trwa.
On światłem świata.
Dziękujemy Ci, Panie. Za to, kim jesteś, Panie.
Żona Jego głos.
Właśnie takim jesteś Bogiem.
Jak wielki jest Bóg. Śpiewaj wciąż, że wielki jest Bóg. Zobaczy świat, że wielki. Tak wielki jest Bóg.
Dziękujemy Ci, Panie nasz. Alleluja. Chwały.
Trzyma czas.
Amen.
Początkiem, końcem On. Początkiem, końcem On.
Dziękuję.
Trójjedyny Bóg. Ojciec, Syn i Duch.
Wznieśmy nasze ręce do Pana.
Baranek z Judy
lew. Wielbimy Go za to, kim jest.
Baranek z Judy
lew. Alleluja,
baranek.
Panie nasz,
śpiewaj wciąż, że
śpiewam, że wielki jesteś, Panie.
Jest Bóg,
potężny.
Zobacz świat, że wielki.
Tak, o Jezus.
Tak wielki.
Chcę Cię wielbić, Panie.
Wielki jest Bóg.
Jesteś godzien, jesteś godzien, jesteś godzien chwały, Panie nasz.
Jak wielki,
jak wielki
jest Bóg. Śpiewaj wciąż, że wielki.
Śpiewam do serca, Panie.
Zobacz świat, że wielki, tak wielki jest Bóg.
Dziękujemy Ci, Panie. Alleluja.
Najpiękniejsze imię.
Dziękujmy Mu za to, jakie ma imię. Na dźwięk tego imienia.
Tylko On jest godzien.
Alleluja.
On
jest godzien.
Moje serce śpiewa.
Niech śpiewa cały czas. Pozwól Duchowi Świętemu, aby serce Twoje śpiewało Jemu na chwałę. Alleluja.
Najpiękniejsze imię ma.
O Panie.
Tylko On jest godzien czci.
Dziękujemy Ci, Jezus.
Moje serce śpiewa, jak wielki jest Bóg.
Panie, chcemy na koniec powiedzieć wszyscy razem. Wielbimy Cię za to, kim jesteś. Że jesteś wielkim Bogiem, potężnym, Jesteś Zbawicielem dla ludzi, lekarzem dla chorych. Jesteś Wybawicielem dla zniewolonych. Jesteś wielkim, potężnym Bogiem, któremu należy się wszelka chwała i cześć. I Panie, warto Tobie zaufać, warto do Ciebie przyjść. Warto upaść u Twoich stóp i powierzyć Tobie swoje życie, Panie. Oddać Tobie swoje życie. Tak stojąc na koniec przed Jego majestatem, tutaj w kościele i z Wami, którzy jesteście online, jeśli tu masz pragnienie, aby zaprosić Jezusa do swojego serca, aby powiedzieć Jemu: Panie, pragnę, abyś przyszedł jako Zbawiciel, jako Ten, który leczy duszę i ciało, jako Ten, który ma moc mnie wyzwolić. Mam takie objawienie, że słuchają mnie ludzie, którzy mają problemy z nałogami. Jest to jakby choroba trądu w Twoim życiu. Bóg ma moc Ciebie wyzwolić. Nie musisz być związany tymi używkami, które diabeł wykorzystuje, by trzymać ludzi w swojej sieci. Możesz być wolny w imieniu Jezusa. Poznaj prawdę, a prawda Cię wyzwoli. Poznaj, jak wielki jest Bóg, jak potężną ma moc. To nie jest Jego wolą, abyś była uzależniona od nałogów. To nie jest Bożą wolą, abyś był związany nikotyną, paleniem papierosów czy e-papierosów, czegokolwiek, skrętów, jakiejś marihuany. To nie jest wolą Bożą. To nie jest Boży plan dla Twojego życia. Bóg ma coś więcej dla Ciebie. Bóg chce Ciebie zbawić, wyzwolić, przemienić Twoje życie, że nikt nie będzie mógł Cię poznać, co się wydarzyło z Tobą, co się stało z Twoim życiem. Da Ci pełnię. Pochyl swoją głowę teraz i pomódl się krótko razem ze mną. Panie Jezu, modlę się teraz. Ci, którzy tego pragną, mogli przyjść do Ciebie i przyjąć pełnię zbawienia. Mogli stać się nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie. Mogli przyjąć pełnię nowego życia, przebaczenie grzechów, które już może nie można ukryć, może widoczne, może już Cię to przerosło. Bóg ma moc Cię z tego oczyścić. Modlę się, Panie, aby teraz przyszła oczyszczająca moc Jezusa. W imieniu Jezusa stań się nowym stworzeniem, nowym dzieckiem w Chrystusie, wypełnionym Bożą chwałą. To jedynie ma znaczenie. Ten świat cały runie, przeminie, zakończy się. Ważne jest to, abyśmy wiedzieli, kim Bóg jest dla nas, jak wielkim jest Bogiem i że z Nim spędzimy wieczność. Dziękujemy Ci, Panie. Panie, dziękuję Ci za wszystkich, którzy byli dzisiaj z nami, modlili się z nami, przeżywali Twoją obecność z nami. Jeśli ktoś będzie to oglądał i trafi na ten moment, gdy modliliśmy się o zbawienie, modlę się, abyś go przyjął, abyś go przyjęła, abyś się stał Bożym dzieckiem. Niech Bóg Wam błogosławi. Amen.